Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maria. Ojciec Święty Franciszek zakończył w czwartek wizytę w Meksyku. Po powrocie do Rzymu udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej na dziękczynną modlitwę. Ostatnim etapem papieskiej pielgrzymki było miasto Ciudad Juárez przy granicy z USA, gdzie Ojciec Święty odprawił mszę świętą dla tysięcy wiernych zgromadzonych po obu stronach granicy. W homilii apelował o nawrócenie Meksyku.
Prośmy naszego Boga o dar nawrócenia, o dar łez. Prośmy Go, abyśmy mogli mieć serce otwarte jak mieszkańcy Niniwy na Jego wezwanie, cierpiącym obliczu tak wielu mężczyzn i kobiet. Nigdy więcej śmierci i wykorzystywania. Zawsze jest czas, aby się zmienić. Zawsze jest droga wyjścia i szansy. Zawsze jest czas, aby błagać o miłosierdzie Ojca.
Pod koniec mszy świętej papież w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania do jego wizyty duszpasterskiej. Podczas swojej 5-dniowej podróży po Meksyku papież wymieniał największe problemy kraju oraz piętnował plagi. Niemal podczas każdego spotkania z ludnością i w każdej homilii potępiał handel narkotykami i kartele, podkreślają, że sieją one okrutną przemoc oraz zniszczenie i śmierć. Wzywał młodzież, by nie oddawała swojego życia w ręce handlarzy narkotyków. Ojciec Święty konsekwentnie realizuje program swojego pontyfikatu, ocenił ksiądz profesor Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Program pontyfikatu, to znaczy Ewangelia ma być głoszona ubogim, tak jak czytamy na kartach Pisma Świętego Nowego Testamentu. Chrystus ubogim głosił dobrą nowinę o Królestwie i to spotykało się z bardzo wielkim otwarciem serca, z dobrym przyjęciem i tak jest też w Meksyku.
W trakcie pielgrzymki papież odwiedził łącznie 5 miast, przemierzając Meksyk od południa po północ. Pierwszym etapem 12. zagranicznej pielgrzymki była Hawana na Kubie, gdzie na tamtejszym lotnisku papież spotkał się po raz pierwszy z patriarchą moskiewskim i całej Rusi, Cyrylem. W domu generała Kiszczaka znaleziono teczkę personalną i teczkę pracy TW Bolek oraz odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy podpisane Lech Wałęsa Bolek. Informacje te przekazał na specjalnie zwołanej konferencji prezes IPN-u Łukasz Kamiński. Zaznaczył, że wśród zabezpieczonych akt znalazła się teczka personalna i teczka pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek.
W teczce personalnej znajduje się koperta, a w niej odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane Lech Wałęsa Bolek. Wśród dokumentów znajdujących się w tej teczce są również m.in. odręczne, podpisane pseudonimem Bolek, pokwitowania odbioru pieniędzy. W teczce pracy tajnego współpracownika, liczącej 279 kart, w oryginalnych okładkach, znajdują się liczne doniesienia tajnego współpracownika pseudonim Bolek oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z tajnym współpracownikiem pseudonim Bolek.
Prezes IPN-u zaznaczył, że według opinii uczestniczącego w badaniu dokumentów z domu generała Kiszczaka, eksperta archiwisty, dokumenty są autentyczne. Łukasz Kamiński zaznaczył też, że odnaleziono list z kwietnia 1996 roku, napisany przez Czesława Kiszczaka do dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Kiszczak informuje w nim o przekazaniu do archiwum akt dokumentujących współpracę Wałęsy z SB. Lecha Wałęsa, odnosząc się do całej sprawy, poinformował na portalu społecznościowym, że nie może być żadnych materiałów jego pochodzenia. Gdyby były, nie byłoby potrzeby podrabiać. W sądzie to udowodnię, napisał. Historyk profesor Mieczysław Ryba zwracał uwagę, że sam fakt, że generał Czesław Kiszczak posiadał tak znaczące dokumenty, rodzi szereg pytań przede wszystkim o to, czym był okrągły stół i układanka po nim.
To jest kwestia, nad którą trzeba się zastanowić. Nie kwestia w pierwszym rzędzie, jak daleko Lech Wałęsa wszedł w układ z SB w latach 70., bo to jest pewna historia, którą trzeba wyjaśnić. Ale pytanie, jak grały te materiały w latach 90., w początkowym czasie XXI wieku? To jest pytanie zasadnicze. Nad nim się trzeba zastanowić, bo pamiętajmy o tym, że gdyby to zostało wyjaśnione zaraz, na początku lat 90., to mielibyśmy sytuację czystą, był jakiś etap współpracy, później była sytuacja inna i tym już by nie grano. Brak wyjaśnienia tych spraw, brak rozliczenia komunistów, również w takim sensie, że im odebrano materiały, których mieć nie powinni, doprowadził do patologizacji życia publicznego w Polsce, bo takich Kiszczaków najprawdopodobniej w Polsce było wielu.
IPN nie poprzestał na odnalezieniu dokumentów w mieszkaniu generała Kiszczaka. Dziś prokurator IPN-u w asyście policji przeszukiwał działkę letniskową Kiszczaka na Mazurach. W komunikacie Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że w wyniku przeprowadzonych czynności nie ujawniono dokumentów podlegających przekazaniu do Instytutu Pamięci Narodowej. W Senacie odbyła się debata nad nowelizacją ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Projekt znosi ograniczenie czasowe w pełnieniu przez nich służby wojskowej. Dotychczas mogła ona trwać maksymalnie 12 lat. Najważniejszym zadaniem proponowanej zmiany jest utrzymanie w służbie wojskowej wykwalifikowanych, doświadczonych żołnierzy, głównie szeregowych zawodowych. Nowelizacja poszerza także zakres uprawnień ministra obrony narodowej. Będzie on mógł wyznaczać w uzasadnionych przypadkach żołnierza zawodowego na stanowisko wyższe o 2 i więcej stopni, bez mianowania go na wyższy stopień wojskowy. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki wskazał, że znacznie usprawni to działalność resortu.
Na 843 żołnierzy w samym resorcie zatrudnionych jest 736 pułkowników i podpułkowników. Oficerów młodszych praktycznie nie ma. To jest pewnego rodzaju patologia. Ona została wprowadzona w 2004 roku i prowadzi do sytuacji, w której w ministerstwie na stanowiskach, które zupełnie się na to nie kwalifikują, na przykład szefa sekretariatu, mamy pułkowników i podpułkowników. Na przykład radca prawny w Ministerstwie Obrony Narodowej to jest etat pułkownikowski, więc jeżeli żołnierz chciał być radcą prawnym, musi być natychmiast mianowany pułkownikiem. To powoduje sytuację, w której my nie mamy później żadnego narzędzia, żeby pozbawić jego pewnych uprawnień.
Nowelizację przyjął już wcześniej Sejm. Głosowanie nad nią w Senacie powinno się odbyć pod koniec posiedzenia Izby Wyższej. Premier Beata Szydło udała się do Brukseli na dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej. Przedstawiciele 27 krajów wspólnoty będą tam rozmawiać o Brexicie, czyli o ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz o kryzysie migracyjnym. Szczyt Unii Europejskiej rozpoczął się po południu. Przygląda się mu Justyna Kendra.
David Cameron przybył do Brukseli z mocną kartą przetargową. Jeśli Unia nie zgodzi się na jego warunki, Brytyjczycy w przyszłym roku mogą zdecydować w referendum o wystąpieniu z Unii. Kraje Grupy Wyszehradzkiej są zgodne co do tego, by Zjednoczone Królestwo pozostało w Unii Europejskiej. Także Polsce zależy, by na szczycie doszło do konsensusu, mówi poseł Konrad Głębocki z Prawa i Sprawiedliwości.
My zdecydowanie popieramy pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, także dlatego, że to wzmacnia koncepcję Unii jako Europy ojczyzn, a nie jakiejś nowej, bardzo ścisłej federacji politycznej. Natomiast trudno jakby przejąć postulaty Wielkiej Brytanii w zakresie odebrania wsparcia socjalnego dla obywateli, którzy nie są obywatelami Wielkiej Brytanii. Ale też zwracam uwagę, że szereg postulatów brytyjskich jest zgodnych z naszymi oczekiwaniami, w tym wzmocnienie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej.
O planach referendalnych Wielkiej Brytanii Rada Europejska dyskutowała już w grudniu. Na początku bieżącego miesiąca przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawił propozycję porozumienia, która obejmuje wszystkie sporne kwestie. Według niego proponowana wersja porozumienia jest sprawiedliwa i zrównoważona. W przypadku kryzysu migracyjnego Rada Europejska ma podsumować między innymi wdrażanie już podjętych decyzji, a także przedyskutuje kolejne, które mają zapaść prawdopodobnie na marcowym szczycie. Dla Radia Maryja, Justyna Kendra.
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka skierowało list otwarty do sekretarza generalnego ONZ-u Ban Ki-moona. Apeluje w nim o gwarancję, że specjalny podatek, który chce wprowadzić organizacja, nie będzie finansował tzw. aborcji, czyli zabijania nienarodzonego dziecka. O sprawie napisał nasz dziennik. Pieniądze miałyby trafić na fundusze tzw. podstawowych praw człowieka. Teoretycznie środki z podatku miałyby pomagać ofiarom kryzysów humanitarnych. Często jednak taką działalnością nazywane jest finansowanie w krajach rozwijających się tzw. aborcji czy antykoncepcji. W liście skierowanym do sekretarza generalnego wskazujemy głęboką sprzeczność między zamierzeniami organizacji a ważnymi jej dokumentami. Mówi dr inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka.
Myślę tutaj o powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 roku, gdzie w artykule trzecim tejże fundamentalnej deklaracji zapisano, że każdy człowiek ma prawo do życia. Aborcja w sposób barbarzyński niszczy to prawo człowieka jeszcze nienarodzonego. Co więcej, po wielu latach, w 1989 roku ONZ przyjął konwencję praw dziecka. I w tejże konwencji jest zapisane prawo do życia dla każdego dziecka. Preambule tejże konwencji napisano wyraźnie, że dziecko ze względu na swoją niedojrzałość wymaga szczególnej opieki i ochrony zarówno po urodzeniu, jak i przed urodzeniem. Każda aborcja jest także wielką szkodą dla kobiety.
Specjalny podatek ma być przedstawiony i najprawdopodobniej wdrożony w maju w Stambule na Światowym Szczycie Humanitarnym Organizacji. W Moskwie odbyła się kolejna runda negocjacji w sprawie kryzysu transportowego, informuje jeden z portali. Polsko-rosyjskie rozmowy prowadzili dyrektorzy departamentów transportu. Strona polska chce uzyskać od Rosjan zapewnienie, że zmienią oni dyskryminujące naszych przewoźników regulacje wewnętrzne. Rosjanie nie ujawniają swojego stanowiska. W piątek natomiast w Moskwie mają rozmawiać wiceministrowie transportu Polski i Rosji. Jeśli wypracują stanowisko zaakceptowane przez obie strony, może dojść do podpisania protokołu porozumienia. Polscy przewoźnicy czekają na jak najszybsze rozwiązanie kryzysu, mówi Waldemar Jaszczur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników i Spedytorów Podlasie.
Straty już są liczone w setkach tysięcy euro, a może nawet i milionach euro. Tracą wszyscy. Polscy przewoźnicy, rosyjscy przewoźnicy, tracą także importerzy towarów, zwłaszcza z rejonu Rosji. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna, że Rosjanie są nieustępliwi, ale niestety te zasady muszą być uregulowane, dlatego że my sobie nie wyobrażamy tego typu sytuacji, żeby o rodzaju zezwolenia na dany przewóz decydował urzędnik na granicy, bądź też jakiś dokument, który nie ma większej znaczenia. Oczekujemy chwilowego rozwiązania, przejściowego, jeżeli nie jest możliwe stałe.
Pozwolenia na transport samochodowy towarów do Rosji straciły ważność w nocy z poniedziałku na wtorek. Oznacza to, że do momentu osiągnięcia ugody polscy przewoźnicy nie mogą wykonywać kursów do Federacji Rosyjskiej. I tą wiadomością kończymy informację w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.